Zacząłem Księgę Przysłów, 15 rozdział, 24 werset. Mówiłem o tym 2 tygodnie temu. Droga życia dla mądrego jest w górze. Przysłów 15, 24. Rozpocząłem, nie zdążyliście. False start. Przysłów 15, 24. Droga życia dla mądrego jest w górze, aby uniknął głębokiego piekła. I zająłem się ostatnim razem zagadnieniem drogi życia. Jaka jest ta droga życia? Mówiliśmy o tym, że my wierzący, nasza droga życia powinna być w górze. I mówiłem o tym, co to jest droga życia. Poruszyłem temat, czy pragnę tej drogi życia ja jako chrześcijanin. Mówiłem też, czy jestem, czy sprawdzamy, czy w ogóle na tej drodze jesteśmy. Nie? To jest warto sprawdzać. I poruszyłem też temat, czy dajemy się w ogóle my jako chrześcijanie prowadzić tą drogą życia, nie? Którą tak naprawdę pokazał Jezus Chrystus. To On szedł na ziemi drogą życia w górze. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, bo tu jest jeszcze w tym fragmencie, droga życia dla mądrego jest w górze. Więc jest pewna mądrość, aby tą drogą iść. Bóg nam dał pewną mądrość w swoim słowie i chce nas oświecić, dając za przykład swojego syna, ale czym jest w ogóle mądrość? Czy to jest wiedza? No, gdybyśmy patrzyli tylko na wiedzę jako mądrość, to wielu z nas by poległo. Jest coś takiego jak EQ i IQ, nie? IQ to jest, jaką mam wiedzę, przysposobiłem, a IQ jest dużo lepsze, bo to jest inteligencja emocjonalna. Utożsamianie się z drugim człowiekiem. I mi się wydaje, że IQ jest dużo ważniejsze dla człowieka niż IQ. Możesz mieć przykładowo 200, a nie umieć budować żadnych relacji z drugim człowiekiem. No niestety, tak jest. Ale no, nie o tym chciałem mówić. Czym w ogóle jest mądrość? I ja zajrzałem sobie do słownika, ale też zobaczę, jak Bóg patrzy na mądrość naszą ludzką. Więc słownik mówi dosyć mądrze o tych rzeczach. Jest to praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Czyli masz wiedzę i mądrość to jest praktyczne zastosowanie twojej wiedzy. Umiejętność oceniania spraw z jak najszerszej i jak najbardziej obiektywnej perspektywy. Umiejętność panowania nad emocjami i popędami. Umiejętność zdrowego i sprawnego podejmowania decyzji. To jest pewna mądrość, ale ona buduje się z wiedzy i doświadczenia. Zawsze nam mówiono w szkołach, ucz się i nie popełniaj błędu. No i jakie masz w tym doświadczenie? Kiedy się nauczyłeś? Jak się oparzyłeś, bo jest czajnik gorący, czy jak tata ci mówił i ty go tylko słuchałeś? Kiedy doświadczyłeś czegoś? Więc mądrość przychodzi z doświadczeniem poprzez różne rzeczy, które nas spotykają. I może my ludzie mamy wiele mądrości, jest wielu mądrych ludzi na świecie, bardzo mądrych ludzi, ale uważam, że ich mądrość jest niczym w porównaniu do tego, co mówi Bóg. I otwórzmy, zobaczmy, co Bóg mówi o mądrości ludzkiej w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Bóg dosyć dosadnie mówi o mądrości ludzkiej. 1 Koryntian 3, 18-20. Mamy? Niech nikt nie oszukuje samego siebie. Jeśli komuś spośród was wydaje się, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, aby stał się mądrym. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga, bo jest napisane, On chwyta mądrych w ich przebiegłości. I znowu Pan zna myśli mądrych i wie, że są marnością. Czyli można mieć wiele mądrości, światowej, ale Bóg mówi, abyś stał się mądrym, stań się głupim. Jak ciężko zauważyliście jest ludziom, którzy mają bardzo dużą wiedzę, przyjąć do serca Pana Jezusa? Jak ciężko jest im przyjąć? Mają wiedzę, mają dużo wiedzy i ona koliduje z tym, co mówi Bóg, bo Bóg mówi całkiem co innego, wręcz przeciwnie do tej wiedzy ludzkiej. I tu jest napisane, że masz się stać głupim, czyli zostawić to, co wiedziałeś i zacząć od nowa. Zobaczyć inną mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Czyli ono nic nie znaczy tak naprawdę, bo jest napisane, odchwyta mądrych w ich, ich przebiegłości. Jak wielu mądrych ludzi mówi coś za jakiś czas, nie? Są jacyś naukowcy, mówią o czymś za jakiś czas, mówią, to się zmieniło, okazało się, że to było nieprawdą, ale jeden drugiemu udowadniał i mieli tyle mądrości na to wszystko. Okazuje się, że pewna mądrość okazuje się tak naprawdę nieważna za jakiś czas. Ale Bóg ma mądrość, która jest nieprzemijająca. I znowu Pan mówi, Pan zna myśli mądrych i wie, że są marnością. Czyli ta mądrość jest ulotna i nie jest taka ważna. Ale od czego zaczyna się mądrość? Mądrość Boża zaczyna się, otwórzmy Przysłów 9 rozdział. Znamy werset? Mamy przypominać sobie przez Słowo Boże. Przysłów 9:10. 9:10. Tak, mamy. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a wiedza o tym, co święte, to rozum. I owocem pokory, pamiętajmy, jest bojaźń Pana. Owocem pokory jest bojaźń Pana. Dzisiaj to czytałem, chyba w 22 rozdziale jest to napisane, Księgi Przysłów. Czyli bojaźń Pana wynika z pokory człowieka i odrzuceniu własnego ja. To jest pewna mądrość. Bóg mówi, wiedza o tym, co święte, to rozum. Czyli żeby zrozumieć, musisz poznać świętego, żeby zrozumieć, o co mu chodzi, co on chce ci pokazać, to musisz najpierw wiedzieć o tym, zrozumieć, co ma do powiedzenia i potem przychodzi, co? Kiedy zrozumiesz, co Bóg myśli o tym, co ty robisz, to przychodzi bojaźń w pewnych kwestiach. Kiedy postępowałeś źle, okazuje się, że jak się nawróciłeś, to, co było fajne kiedyś, takie przyjemne, nie chciałeś zrezygnować, okazało się już nie takie fajne, nie? Przyszła Boża mądrość, bo zrozumiałeś, czego Bóg oczekuje od ciebie. I dzisiaj to, zanim coś zrobisz jako chrześcijanin, powinieneś badać, co Bogu się podoba, nie? Jest tak u nas? No tak, czasami bywa, że nie, ale w większości tak. Bóg dał nam wszelką wiedzę o swoim charakterze, czego oczekuje od nas, co mu się podoba. On da wejrzenie na twoje decyzje i ci pokaże, czy są właściwe, czy nie. W swoim słowie on to mówi. On zawarł taką instrukcję obsługi, żeby był mądrym człowiekiem i zobaczył, poznał jego charakter w tym całym słowie. To jest taka instrukcja obsługi, duża instrukcja obsługi i żebyś wiedział, jak skomplikowany jesteś, ty i ja. I żeby nabyć mądrości, to trzeba z tej instrukcji korzystać. I Bóg dał taką możliwość. On pokazuje, co mu się podoba, czego wymaga, jaka jest jego wola względem niego, nasza, jego wola dla nas, co on by chciał. I on też pokazuje, jak powinno wyglądać nasze życie z jego perspektywy. To jest takie ciekawe. Czy chcesz wiedzieć w ogóle, jak by miało wyglądać to twoje życie? Otwórzmy Przysłów 19 rozdział. Troszkę będzie z Przysłów dzisiaj, ale nie tylko. Będą tutaj trzy wersety. 19:2. Nie jest też dobrze, by dusza nie miała wiedzy, kto jest prędkich nóg, grzeszy. Numer 8. Kto zdobywa rozum, miłuje swoją duszę, a kto strzeże roztropności, znajdzie dobro. I trzeci. Bojaźń Pana prowadzi do życia, a kto ją ma, spocznie syty i nienawidzi go zło. Czyli są wersety, które mówią, że dobrze mieć wiedzę o tym, co święte. Dobrze mieć tą wiedzę, dlatego że dusza tego potrzebuje. My potrzebujemy. Jesteśmy duchem i duszą. Kiedy nie masz tego, to łatwo wpaść w zasadzkę, ale jeżeli zdobywasz wiedzę i ją rozumiesz, to jest napisane w 8 wersecie, kto zdobywa rozum, miłuje swoją duszę, czyli kochasz tego ducha, który dostałeś i zdobycie rozumu i i wiedzy na temat tego, co święte, jest ważne, bo co się wtedy pojawia? Roztropność. Dostajesz pewną mądrość na pewne decyzje i to jest tak, kiedy jesteś roztropnym człowiekiem, kiedyś sobie myślałem, ja zawsze się modlę o roztropność, o cierpliwość, czego mi często brakuje, o powściągliwość. I kiedy jesteś roztropnym człowiekiem, to w pewnych miejscach się nie pojawiasz po prostu. pewnych rzeczy nie robisz po prostu, bo wiesz, że kiedy pójdziesz, to narażasz się na coś. I to jest roztropne, pójść czy nie pójść, rozważyć. I Bóg daje na to rozum w swoim słowie. I jeżeli miłujesz swoją duszę i nie chcesz, tutaj się rozmawialiśmy z bratem, czy można na przykład, czy warto iść na siłownię. I w pierwszej chwili powiedziałbym, no okej, no nie? Ale on mi pokazał aspekt, ja dawno nie chodziłem na siłownię, bo mam po prostu coś w domu, żebym sobie poruszał się troszeczkę, więc nie muszę chodzić na siłownię, ale pokazał aspekt taki na siłowni, który powoduje, że możemy popaść w grzech. I teraz roztropnie iść czy nie. Kiedyś na siłowni byli przeważnie mężczyźni. Dzisiaj niestety są kobiety i nie do końca są ubrane w sposób, który może być wyzywający i teraz jeżeli jesteś słaby, możesz upaść. A mamy od wszelkiego pozoru zła się wystrzegać. Jest to mądrość, roztropność jest mądrością. I ja tak naprawdę nie wiem, co odpowiedzieć człowiekowi, który chce iść na siłownię, bo ja bym poszedł w takie miejsce albo godziny, gdzie jest najmniejszy tłok. Ale nie zawsze mam możliwość. Albo zajął się czymś, co, gdzie są ludzie dobrze ubrani i żadny ubiór nie powoduje u mnie złych emocji. Ale to jest roztropność. Pójść czy nie pójść? Narazić się czy zrezygnować? Jak się nawróciliście, co już powiedziałem, wielu z nas zrezygnowało z pewnych rzeczy. Ja zrezygnowałem z słuchania, oglądania pewnych rzeczy, bo one są niewłaściwe. Ale kiedy masz roztropność, masz wiedzę, to 23 werset mówi, że bojaźń Pana prowadzi do życia. Pojawia się bojaźń, bo się boisz tego, co się może stać i jesteś spokojny, bo idąc z bojaźni jesteś spokojny, co będzie dalej. Kiedy przykładowo, facet zdradza kobietę, nie? To kiedy ona nie wie, to on może to zamaskować, ale, nie? On zataił coś i może coś się wydać i on nie ma spokoju w duszy. On będzie kłamał, kłamstwo będzie budowało kłamstwo. To jest taki przykład. Nie masz spokoju. Ale kiedy masz wiedzę, mądrość, przychodzi bojaźń Pana, nie popełniasz pewnych rzeczy, śpisz spokojnie, możesz spojrzeć w lustro, możesz otwarcie rozmawiać z każdym człowiekiem i nie doszukiwać się niczego. Grzech rodzi grzech. A więc bojaźń Pana prowadzi do życia, kto ją ma, spocznie syty i nienawidzi go zło. Co musi się wydarzyć w naszym życiu często, w naszym życiu chrześcijańskim, abyśmy uważali na to, co mówi Słowo Boże i jak żyjemy? Często jesteśmy uparci, chodzimy swoimi drogami, nie? Jest tak? Jest tak. Mamy takie swoje tory, ja też mam takie nawyki, ale jesteśmy tacy uparci i mimo to, że wiemy, że nie będzie właściwa droga, czasami z nią chodzimy i brakuje nam takiego znaku, nie? Przed skrzyżowaniem stop. Za brak zatrzymania się na skrzyżowaniu, na znaku stop i spowodowanie kolizji jest zabranie prawa jazdy. Dzisiaj. To powiedział mi to policjant. No. Zrobiłem takie wykroczenie, ale mnie zabrał. No. Jakieś 3 lata temu, bo zasugerowałem się, że jest takie rondo, ale tak, więc nam brakuje takiego stopu. Kiedy jest brak takiego stopu i pojedziesz, to się dzieją różne rzeczy. I potem się na przykład dziwimy, że coś się dzieje w naszym życiu, bo nie było takiego spojrzenia z Bożej perspektywy. Nie pomyśleliśmy, Panie Boże, co myślisz na temat moich decyzji, co myślisz na temat mojej pracy, co myślisz na temat moich relacji z innymi ludźmi, czy one są właściwe? Nie wiem. Bojaźń Pana jest czymś takim, co chcielibyśmy robić i daje nam jedną rzecz, taką ciekawą, wdzięczność. Bo jeżeli jesteś bojaźń Pana, słuchasz Go, to Bóg Ci błogosławi. To jest takie ciekawe, bo przez posłuszeństwo jest błogosławieństwo, nie? I wtedy pojawia się wdzięczność, ale myślę, że czasami ta wdzięczność powinna być, kiedy mamy trudne chwile, bo wielu z nas nie zauważa tego, że przez te trudne chwile uczymy się właśnie mądrości. Bóg nas doświadcza pewnymi trudnymi rzeczami, abyśmy nauczyli się pewnej mądrości w życiu. Nie? Nam jest niewygodnie czasami, ale Bóg mówi, bądź wdzięczny za to, że cię doświadczyłem. Józef mówi o takich ludziach, którzy tych, którzy mają wrzody, oni nazywają się trędowaci, że oni nie mają bólu. Bóg obdarzył cię bólem, on boli, ale on jest pożyteczny i potrzebny. Nie? Jak sobie obetniesz palec, to wiesz, że obciąłeś go, nie? W Księdze Przysłów 15:33 jest napisany taki werset. 15:33. Księga Przysłów 15:33. Bojaźń Pana jest pouczeniem w mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Czyli co? Przede wszystkim musisz mieć pokorne serce, aby była bojaźń i aby te decyzje, które będziesz miał, aby one, ta bojaźń i to, co mówi Pan, było pouczeniem dla Ciebie. Czy to jest właściwe? Znamy pewne rzeczy i je robimy, wiemy o tym, ale kiedy będzie ta bojaźń, to będzie takie pragnienie, aby się podobać Bogu w tych decyzjach. Czy mamy takie pragnienie, żeby się Mu podobać? Czy nam się zdarza? Chcemy podjąć jakąś decyzję, Panie Boże, czy to jest miłe w Twoich oczach? Pada w naszym życiu takie coś? Często nie, nie? Bo jesteśmy tacy szybcy, ja jestem bardzo szybki. Nie? Ale w tym wszystkim, żeby to miało ręce i nogi, żeby ta bojaźń była pouczeniem, to jest wdzięczność potrzebna i miłość do Pana. Dlaczego? Bo kiedy kochasz kogoś, to pragniesz robić to, co dobre w jego oczach. Prawda? Jeżeli kogoś kochasz, to chcesz czynić mu jak najlepiej. Jeżeli kochasz Pana, to chcesz czynić dla Niego jak najlepsze rzeczy. Prawda? I wtedy, mimo tego, że Ci się nie chce, nie? Mimo tego, że nie masz siły, to zrobisz po prostu. I Pan, mimo tego, że my nabieramy pewnej mądrości z wiekiem. Ja miałem 40 lat, kiedy się nawróciłem. I masz wypracowane pewne schematy. Każdy z nas ma pewne schematy wypracowane i pewne sposób działania. I kiedy byś miał tą bojaźń, jak mówi ten werset, że bojaźń Pana jest pouczeniem w mądrości. Masz już pewną mądrość, bo doświadczenie miałeś w swoim życiu i masz z pewnymi sytuacjami zderzenie i wiesz, jak one wyglądają i wiesz, że powinieneś tak zrobić, bo tak robiłeś całe życie i radziłeś sobie, to nagle przychodzi bojaźń Pana. Czy teraz to, co robisz, jest właściwe? Czy tą decyzję, którą teraz podejmiesz, będzie właściwą decyzją nie w Twoich oczach tym razem, ale w Bożych oczach? Nie? Pójdziesz do Pana i on Ci powie na placu budowlanym, ja takie coś miałem ostatnio. Wiesz co, Jurek, jest możliwość, że te płyty weźmiemy bez faktury, faktura będzie na kogoś innego, będzie o 20% taniej i tak dalej, i tak dalej. W pierwszej chwili sobie myślę, hurra, fajnie, nie? Ale potem mówię, ale co na ten temat Bóg? Co na ten temat Bóg? Przecież to jest kradzież. To jest okradanie, bo nie ma faktury, jest fałsz, jest wystawienie faktury na kogoś innego i jest kłamanie, fałsz i kłamstwo. Ludzie tak się posługują takimi rzeczami i tak robimy. Ale co mówi Pan na to? Musimy uważać. Ale Bóg dał nam przez Jezusa Chrystusa, który nam okazał miłosierdzie, mimo tego, że żaden z nas nie zasługuje na to, On przebył całą drogę, wypił ten kielich, który bracie mówiłeś, On szedł aż do końca jako człowiek, aby dać nam przykład, jak ma wyglądać w mądrości nasza droga, która powinna być u góry, tu na ziemi. On pokazał całą drogę. On knota tlącego nie dogasił, trzciny nadłamanej nie dołamał. To jest niesamowite. Czy zdarza się nam mieć taką wielką, czystą, bezwarunkową, pełną miłosierdzia, miłość i ufność, jaką miał nasz Pan? Czy zdarza nam się? Ja bym się cieszył, gdybyśmy taką mieli wszyscy. Byłoby to niesamowite, wiecie? Jakby takie, tacy sami byli tutaj, nie? Tak, no ale nie jesteśmy doskonali. Otwórzmy sobie Efezjan, 3 rozdział. Siedemnasty werset do 19. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość, wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. I 4:15. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. I teraz o co chodzi? Do tego, żeby iść tą drogą, która jest w górze, potrzebna jest co? Przede wszystkim wiara. Wiara, czyli ufność w to, co mówi Pan. I teraz, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, czyli ma mieszkać w naszych sercach, po co? Abyśmy, co? byli zakorzenieni, ugruntowani w czym? W miłości. Dlaczego? Bo miłość zakrywa wszelki grzech. Miłość jest wypełnieniem przykazań. Tak? Mogli pojąć poprzez Jego miłość, bo nie w nasz ludzki sposób, bo nasz ludzki sposób jest taki zwykły pojmowanie, ale On chce, żebyśmy przez Jego miłość pojęli wszelką, jaka jest szerokość, długość, głębokość i co? I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Czyli kiedy ona w nas zamieszka, to będzie miłość, która ma wszelkie poznanie, czyli mądrość. Mądrość, ale w miłości. I to jest inna mądrość niż zwykła mądrość. Bo w naszej mądrości jest nasze ja. A w mądrości, która jest w miłości Chrystusowej, nie ma naszego ja. Odrzucamy nasze ja. To jest inna miłość. Zupełnie inna miłość. Abyśmy zostali i poznali miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Aby ta droga była Bożą drogą. Nie? W górze. W mądrości Bożej. Nie? I 4,15 jest werset, lecz będąc szczerymi w miłości. I to jest ciekawe. Lecz będąc szczerymi w miłości. Ta miłość nasza przede wszystkim musi być szczera. Bo nieraz jest tak, kto się uśmiecha, mówi fajnie, kocham cię bracie i siostro, ale kiedy zrobisz coś, co jemu się nie podoba, to ci pokaże, jak cię kocha i okazuje się, to nie jest taka miłość. Mimo to, że nie byłeś winien temu, ale okazuje się, że to nie była taka prawdziwa miłość, ale mamy my jako chrześcijanie, lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim, który jest głową Chrystusa. Szczerymi w miłości. Czasami w miłości trzeba powiedzieć trudne rzeczy. I to też jest miłość. Bo jeżeli, bracie, byś tylko mówił dobre rzeczy do kogoś, no, ja mogę mówić mojej córce, że jest piękna, fajna całe życie. Czy ją to doprowadzi w dobre miejsce? Będzie zapatrzonym w siebie egocentrykiem. Ale kiedy powiem jej, to mi się nie podoba, to jest niedobre, tego nie rób, bo... Tak samo my w miłości mamy prawo, jeżeli kochasz brata i widzisz, że robi źle, to powiedz mu to. Ja cię kocham, bracie, ale to, co robisz, doprowadzi cię w złe miejsce. Powiedz mu to. I aby wzrastać w Panu jest jeszcze jedna rzecz. Ta miłość to jest taką ciekawą rzeczą. I to jest coś takiego, że dajesz coś, nie oczekując niczego w zamian. Nie? Jezus nie oczekiwał niczego w zamian, że umarł. On wiedział, że jeżeli ktoś uwierzy, to dostanie. Ale On poszedł po prostu za wszystkich. I miłość jest taka, że dajesz coś, nie oczekujesz niczego w zamian. I w liście do Rzymian w 12 rozdziale, otwórzmy. W 12 rozdziale, 10 wersecie jest napisane tak. 9 może zaczniemy. Miłość niech będzie jaka? Nieobłudna. Czyli nawet jeśli masz coś przeciwko bratu, to powiedz mu to. Po prostu. Wiecie, jak jest o wiele zdrowiej, kiedy jest wiadomo, co kto ma przeciwko komu w kościele? Jeżeli masz coś, coś ci przeszkadza, ja nie wyobrażam sobie się małżeństwa, kiedy bym nie mówił, jeżeli coś jest nie tak. Czasami powiem coś, co nie powinienem. I to już jest dobre, bo muszę przeprosić, tak? Ale o wiele łatwiej jest żyć, tak? Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie tego, co dobre. Uwaga, miłujcie się wzajemną miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. Nie oczekując okazywania szacunku. To jest takie, wiesz, gdybyś wziął dzisiaj małżeństwo, nie? To jak wiele małżeństw dzisiaj by się nie rozpadło, gdyby jeden drugiemu po prostu służył i nie oczekiwał niczego w zamian. Wiecie, ile rozwodów by nie było? Wiecie, ilu kłótni by się uniknęło? Ja mówię to też bardzo mocno do siebie, ale gdybyśmy nie oczekiwali my jako ludzie niczego w zamian, byłoby o wiele łatwiej. Po prostu służę, mam żonę, mam dziecko i daję, okazuję miłość i nie oczekuję od niej niczego w zamian. I kiedy to drugie daje to samo, to wiecie co? Małżeństwo może trwać 5, 10, 15, 20, 30 lat. Pomimo tego, że będą burze, że będą wichry, ono przetrwa po prostu. Filipian 2 rozdział, 3 werset. Filipian 2, 3. Dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i... Nie, to przepraszam, to jest drugi. Nie czyńcie nic kłótliwości, ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I to jest nasze ego, ta kłótliwość to wynika z naszego ego, a mądrość mówi, nie czyńcie nic kłótliwości. Nie czyńcie nic kłótliwości, ani z próżnej chwały, bo to głównie kłótnie u nas wychodzą z naszej próżnej chwały, z naszego ja. Lecz w pokorze, i teraz uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, czyli ktoś jest, cały czas musisz być w uniżeniu. Widzicie, Jezus jak, Bartek ostatnio taki na środę nam pokazał taki przykład, kiedy Jezus przyszedł do uczniów z miską, ręcznikiem, umył nogi, nie? Ale wiecie co? Jezus mówił, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, ale on zrobił jedną rzecz. On umył nogi nawet temu, który go wydał. No, jak ciężko nam, chrześcijanom, być niższym od kogoś, kogo nie lubimy. Kogoś nawet jak jest w świecie. A Pan Bóg mówi, że mamy inne priorytety. To jest Boża mądrość. Bo kiedy mówisz, odpowiadasz łagodnie, to co? To potrafisz złamać człowieka. Wbrew temu, co on robi. Potrafisz. I teraz na pierwszy plan w tym tutaj wszystkim, co jest? Ale w pokorze. Nie? To jest niesamowite, jak nam brakuje. Jak mi często brakuje pokory, żebyście wiedzieli, to wiemy to wszystko. I teraz mówi Słowo tyle rzeczy. Wiemy to wszystko, znamy to wszystko. I Słowo Boże mówi, że poznanie świętego to rozum. Tak? Poznanie świętego to rozum. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana i mamy wiedzę i jesteś świadomy, ty i ja, bracie i siostro. I co z tym robimy? Czy zastanawiamy się w naszym życiu, czy faktycznie wykorzystujemy to, co nam Bóg daje? Czy wykorzystujemy to i możemy się podnieść z trudnej sytuacji, mieć radość w Nim, ale też jak postępować? Jak wybierać pracę? Co zrobić w danej sytuacji? Sucha wiedza bez mądrości jest niewiele warta. Zauważyliście? Ja kiedy chodziłem do szkoły i pierwszy rok w technikum, kiedy chodziłem, była technologia. Ja się uczę z tej technologii, mówię, co za pojęcia, o co tu chodzi, jak ja się tego nauczę. I w momencie, kiedy przyszła druga klasa i były zajęcia praktyczne, to wiecie, co powiedziałem? Jakie to jest proste. Sama wiedza nie wystarczy. Sama wiedza nie wystarczy. Otwórzmy, zobaczmy, co jest nam potrzebne. Psalm 34, 8 werset. I sama wiedza jest niewiele warta, chociaż dzisiaj wielu ludzi się chlubi wiedzą, wielu młodych się chlubi wiedzą, przeważnie jak chodzą do takiej szkoły, na jakiś taki ścisły kierunek. To jest taka chęć pochwalenia się. Ale no to też mówi o tym, że mam wiedzę, nie? Ale werset 34, przepraszam, Psalm 34, werset 8. Co jest napisane? Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który mu ufa. Spróbuj! Tego, co Pan mówi. Spróbuj zrobić to, co Pan mówi i zobacz, że On jest dobry. I kiedy będziesz posłuszny, to co On mówi? Błogosławiony człowiek, który mu ufa. A błogosławieństwo to jest coś, nad czym nie pracowałeś, a dostajesz. Masz takie błogosławieństwo w życiu? Zastanówmy się. I pozostaje co w tym wersecie? Mamy wiedzę, mamy rozum, poznanie świętego i co? Praktyka. Nie? Czyli Słowo Boże mówi, a my robimy. Bez doświadczenia, bez praktyki, bez wiedzy nie ma czego doświadczenia i nie ma czego mądrości. Nie ma mądrości. Bożej mądrości. Wrócę do Przysłów 15:33. Przysłów 15:33. Bojaźń Pana jest pouczeniem w mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Jest taki werset w Koryntian, w pierwszym rozdziale, 8:2. A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć powinien. I to jest ważna rzecz dla nas. To, że coś wiemy, to jeszcze nie wiemy, czy wiemy, jak powinniśmy. I od tego jest Słowo. Ja zawsze, jak pamiętam Łukasza i Agata, jak oni byli młodzi, to ja zawsze to powtarzałem. Nie? To, że coś wiesz, to nie znaczy, że wiesz, jak powinieneś wiedzieć. I to jest Słowo Boże. To jest bardzo ważna rzecz. Czy wiemy, tak powinniśmy. Nie tylko co zrobić, ale w jaki sposób i żeby móc się podobać Bogu. I znowu jest potrzebne co? Pokora. Nie ja wiem. Nie? Mam zostawić mądrość i stać się głupim, aby stać się mądrym. I to jest trudne dla nas, aby zacząć od początku. Ale Jezus mówi nam jedną rzecz. Chcesz poznać mnie, chcesz mieć radość? Jest ci ciężko? Ja ci pomogę. W Mateusza 11 rozdziale mówi, co on chce zrobić dla nas, kiedy chcemy iść razem z Nim, chcemy tego doświadczenia, chcemy, aby iść obok Niego i żeby On nas prowadził. Mateusza w 11 rozdziale 29 do 30 wersetu jest takie słowo. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Kiedy masz młodego konia albo wołu i chcesz go czegoś nauczyć, to musisz go wprzęc w jarzmo z drugim doświadczonym. I teraz, żeby on się czegokolwiek nauczył, nie poobijał sobie pęcin o dyszel i o części odwozu, to musi się uczyć od starego konia i chodzi z nim. I Bóg mówi, Jezus mówi, wprzęgnij się ze mną w jedno jarzmo i ucz się ode mnie. Tak? Mówi, że jestem cichy i pokornego serca. Dlaczego? Jeżeli jesteś cichy i pokornego serca, nie myślisz o sobie, to co robisz? Znajdujesz odpoczynek dla własnej duszy. Bo nie myślisz o tym, co ciebie dotknęło, co nas doświadczyło, co mi się nie podobało, tylko myślisz o tym, żeby byś podobać Panu. Idziesz z Nim w równym jarzmie i On powiedział, zrób tak, ja robię. Pomimo tego, że oczy widzą co innego, ja robię. I On wtedy co? Pomaga. Nawet w trudnej chwili podnosi. Daje pociechę i daje mądrość. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Czasami nam się wydaje, że jak Słowo Boże mówi, coś mamy zrobić, to wcale to takie łatwe nie jest, nie? Jak to zrobić? Ale On mówi, spróbuj. To jest wyzwanie dla nas. Spróbuj. Zobacz. Będę Ci błogosławił. Zobaczcie, jak Psalm 119 pięknie o tym mówi. Psalm 119 od 9 wersetu. Otwórzmy Psalm 119. Instrukcja obsługi. W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę, gdy zachowuje się według Twego słowa? Z całego serca Cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań. W swoim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich praw. Swoim wargom opowiadam wszystkie nakazy Twoich ust. Cieszę się drogą Twoich świadectw bardziej niż wszelkiego bogactwa. Rozmyślam o Twoich przykazaniach i przypatruję się Twoim drogom. Rozkoszuję się Twoimi prawami i nie zapominam Twoich ust. Myślę, że niezbyt drogowskaz dla nas, nie? Jak mamy żyć. W sercu zachowuję Jego słowo. W jaki sposób młodzieniec oczyści swoją drogę? Tak? Tu jest powiedziane, gdy zachowuje się według Twojego słowa, czyli jestem posłuszny. Z całego serca szukam. Czy szukam? Nie? Rozmyślam o Twoich przykazaniach i przypatruję się Twoim drogom. To jest taki fajny drogowskaz, jak mamy żyć, postępować. Rozkoszuję się Twoimi prawami i nie zapominam Twoich słów. Trudne. Pamiętacie uczonych w Piśmie? Uczeni w Piśmie znali Słowo Boże bardzo dobrze. I co zrobili z dnia sabatu? Dzień utrapienia zrobili dla ludzi, dla Izraela. Oni dokładali tyle do tego dnia odpoczynku, że to już nie był dzień odpoczynku. I to jest tak naprawdę, Jezus ich obnażał za każdym razem w świątyni i mówił, miłosierdzia chce nie ofiary. I pokazywał ich obłudę, lecząc człowieka i mówił, jak wpadnie wół do dołu, to ty go wyciągasz, a nie chcesz pomóc człowiekowi? Mówił, miłosierdzia chce nie ofiary. Boża mądrość była inna, ale oni posługiwali się wiedzą, a Jezus Bożą mądrością, która jest w górze, która jest troskliwa, miłosierna. Jak często jest tak, słuchajcie, że my posługujemy się wiedzą, a brakuje w niej mądrości. Gdyby dzisiaj, co byście zrobili? Wiedza i mądrość. Mamy wiedzę o Słowie Bożym. Jest druga wojna światowa. Nie? W Twoim domu ukryłeś ludzi. Pod podłogą. Nie? Przychodzi gestapo i mówi, czy u ciebie są jacyś ludzie? No, wiedza i mądrość. Skłamać czy uratować? Skłamać czy uratować? Co zrobić? Jak skłamię, to mam grzech. Jak uratuję, oni będą żyli, ale ja przed Bogiem? Co Bóg na ten temat mówi? Ja mówię, że Pismo Święte jest czarno-białe. Zawsze. Tak, tak, nie, nie. Wszystko, co ponad, to nie jest od Boga. I zaraz wam to pokażę. Co byśmy zrobili? Pierwszy przykład. Zobaczmy, taki przykład jest w Słowie Bożym. Księga Wyjścia. Księga Wyjścia, pierwszy rozdział. 18 werset. Księga Wyjścia. Pierwszy rozdział. 18 werset. Czekajcie. Tak. 1:18. Może od 15. I król Egiptu rozkazał hebrajskim położnym, z których jedna miała na imię Szifra, a druga Puła, powiedział, gdy będziecie przy porodach hebrajskich kobiet i zobaczycie, że urodzi się syn, zabijcie go, a jeśli córka nie zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie robiły tak, jak im rozkazał król Egiptu, ale pozostawiły chłopców przy życiu. Wtedy król Egiptu wezwał położne i powiedział do nich, dlaczego tak postępowaliście, że pozostawiłyście chłopców przy życiu? Położne odpowiedziały faraonowi, hebrajskie kobiety nie są takie jak egipskie kobiety, są bowiem żywotne, rodzą wcześniej, zanim przyjdzie do nich położna. I co Bóg na to? W wersecie następnym? I Bóg dobrze czynił tym położnym, a lud się mnożył i bardzo się umocnił. Wow, Bóg pobłogosławił. One powiedziały nieprawdę. I co wy na to? No to Mateusza 22. Mateusza 22 mówi o pewnej rzeczy dla nas, abyśmy kierowali się mądrością. To jest taka mądrość, która jest z życia, ale Bóg mówi nam wyraźnie. 37 werset mówi, Jezus mu, nauczycielu, które przykazanie jest największe? Mówi werset 36. A Jezus mu odpowiedział, będziesz miłował Pana swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest pierwsze, największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. No i można powiedzieć, są ludzie ukryci, przychodzi ktoś i teraz nagle tak. No sytuacja jest fajna, mogę powiedzieć, się przyznać i oni zginą. Ale co, gdyby wśród tych ludzi była osoba, twoja córka, którą kochasz? Jak bardzo by się zmieniła twoja decyzja? No, bardzo, nie? Bardzo by się zmieniła. Dlaczego? Bo ją kochasz. Bo ją kochasz. A Pan Jezus powiedział tutaj w tym wersecie, 39, a drugie jest do niego podobne. Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Co ty byś chciał, żeby uczynił bliźni dla ciebie? Chciał, żeby cię wydał czy ocalił? Więc pójdźmy dalej. List do Rzymian, 13 werset, 13 rozdział mówi dokładniej. Bóg jest precyzyjny w tym, co mówi. 13 rozdział, 8 i 10. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił co? Prawo. Prawo. Gdyż nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, jakiekolwiek inne przekazanie w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. I 10. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnienie prawa jest miłość. Nie wyrządza zła bliźniemu. I teraz tutaj, w tym przypadku, byłyby dwie rzeczy, które byś wyrządził. Jeżeli ty jako chrześcijanin zrobiłbyś taką rzecz. Aha, łapiesz mnie, dobra. Mówisz, znaczy okłamałeś, więc ratujesz życie, ale mówisz, że tam są osoby i ta osoba, ten oprawca, jesteś przyczynia się do grzechu, który on popełni, czyli do morderstwa, tak? Jesteś winien krwi tych ludzi, którzy umarli. Pytania jakieś? Ratujesz, a jeżeli tego nie robisz, to ratujesz życie i zapobiegasz popełnieniu grzechu. Bóg jest bardzo precyzyjny. Powiedział bardzo wyraźnie, gdyż nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał jakiekolwiek inne przekazanie w tych słowach się streszcza, a mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie i miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Czarno na białym. Staniemy przed Trybunałem Chrystusa i On sądzi nas przez ogień. Nasze dzieło, czy jest ze słomy, czy nie. Ale Bóg zna powody, dlaczego to robimy i myślę, że jest na tyle mądry, ma tyle mądrości, że wie, że życie ludzkie od tego, że ty skłamałeś, jest niewiele warte. Twoje kłamstwo przy życiu ludzkim. Waga jest jaka? Bardzo duża. Skrócę. Czy pamiętacie, dokąd zmierzamy? Gdzie jest nasza ojczyzna? Wiecie, idąc tą drogą, która jest w górze, na ziemi, zmierzamy do pewnej do naszej ojczyzny w niebie. I to jest nasza wiara, która powinna nas wzmacniać. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Po drodze mogą nam umrzeć nasi znajomi, nasi bliscy, twoja mama, twój brat, twoja siostra, nie wiem. A jeżeli są w Panu, to powiem wam jedną rzecz. Będzie was dzielił tylko czas, zanim się spotkacie. Tylko czas. I to jest pocieszające. Kiedy jesteśmy przy Panu, to mimo to, że tracimy, jest nam smutno, to będzie wielka radość z tymi ludźmi, których spotkamy. Dobra, Kolosan, 3 rozdział. Już kończę. Kolosan, 3 rozdział. Jeden, dwa. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Czyli co? Myślcie, szukajcie, czyli ufność i wiara. To jest podstawa naszej drogi. Nie widzimy, ale wiemy, dokąd zmierzamy, wiemy, jaki jest koniec, wiemy, kto jest naszym Panem. Nie wszystko dla nas przed oczami będzie takie widoczne i klarowne. Czasami oczy będą mówiły co innego rozsądek, ale Pan mówi co innego. I ta nasza droga ma być trochę inna, ma być mądrości Bożej. Ma być ufność i wiara. Przysłów 3:6 mówi, zważaj na Niego na wszystkich swoich drogach. Dlaczego? A On będzie prostować twoje ścieżki. On będzie prostować twoje ścieżki. Droga dla życia, dla mądrego jest w górze. Jest w górze. Bóg tam nam przygotował mieszkanie i mówi o pewnych skarbach. I ja tak sobie pomyślałem, co Bóg z tymi skarbami zrobi? Bo mówi, nie gromadzisz sobie skarbów w niebie, ale będą nasze mieszkania, może tymi skarbami będzie je przeozdabiał, ja nie wiem. Ale tak sobie pomyślałem, byłoby super, nie? Masz skarby w niebie, masz nowy dom. Więc jest taki przykład w Księdze Wyjścia, kiedy wchodził Mojżesz na górę, schodził na dół, zasłaniał sobie twarz. Bo jego twarz jaśniała, tak? I lud nie mógł patrzeć na to. I teraz co zrobić, żeby w życiu iść drogą mądrości? Kiedy idziesz i patrzysz na Pana, tak jak Mojżesz, to był w świetle. Cały czas, tak? I widział tylko światło, czyli to, co czyste. Ale kiedy byś się obejrzał do tyłu, nie masz przed sobą światła, ale widzisz siebie, swój cień. Różnica między drogą w górze jest na Panu, a kiedy nie w górze, kiedy patrzysz na siebie. To jest taka różnica duża. Mam pamiętać o tym, co czyste, co miłe. A jaka jest ta droga? Jaka powinna być ta droga? Dokładnie mówi Jakub w 3 rozdziale swojego listu. Co niektórzy przerabiali długo list Jakuba, więc pewnie go znają. Znają ten list Jakuba. List Jakuba 3:17 mówi nam bardzo wyraźnie, jaka ma być ta nasza droga, droga mądrości, która jest w górze. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Wiecie? Taka mądrość na pierwszy rzut oka jest trudna, bo przede wszystkim czysta, czyli nie masz nic w sercu, nie doszukujesz się czegoś. To jest trudne. Pokojowo usposobiona. Często ciężko zachować tam pokój, ale Pan chce, byśmy byli pokojowo usposobieni. Ja nie zawsze jestem pokojowo usposobiony. Wstyd, ale Pan mówi, ma być czysta, pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa. Pełna czego? Miłosierdzia, czyli musi być miłość w tym wszystkim. Pełna miłosierdzia, dobrych owoców, czyli to, co robisz, to są dobre rzeczy. Nie w oczach świata, w Bożych oczach. Bezstronna, czyli nie masz względu na osobę, czy to jest twój przyjaciel, kolega, czy to jest twój brat, siostra. Jesteś bezstronny. Jeżeli widzisz zło, bo czasami tak jest, że mamy kolegę, ja mam takiego przyjaciela i wiecie, można spojrzeć, że jest przyjaciel, zawsze łagodniej patrzymy na nich, nie? Bo to jest ktoś, kogo lubisz, a jest ktoś, kogo nie lubisz i teraz masz być bezstronny. To Bóg mówi, ma być bezstronnie. Jeżeli widzisz, że twój brat robi coś złego, albo twój przyjaciel, powiedz mu to. Jeżeli widzisz, że robi niesprawiedliwość, powiedz mu to. Mamy być bezstronni i nieobłudni. To jest taka mądrość, która jest nam potrzebna do takiej drogi Bożej, abyśmy mogli sobie posługiwać tą drogą tu na dole. Dobra, jeszcze mamy 2 minuty. Otwórzmy jeszcze kapłańską, księgę kapłańską. Jest takie ostrzeżenie w Księdze Kapłańskiej dla tych, którzy wchodzą do miejsca świętego. 10 rozdział, 8 do 10 wersetu. Abyśmy byli czujni. I tu jest napisane tak, od 9 wersetu czytam. Nie pij wina, ani mocnego napoju, ani ty, ani twoi synowie z tobą. Gdy będziesz wchodził do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli, to będzie ustawa wieczna dla wszystkich waszych pokoleń. Dlaczego? Abyście mogli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co pospolite. Między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. Czyli co? Masz mieć trzeźwe myślenie. Nie chodzi o to, że nie możesz teraz w ogóle wypić lampki wina, bo Bóg mówi o pijaństwie. Ja w ogóle akurat nie piję, ale mamy mieć trzeźwy umysł, abyśmy my, jako wierzący, mogli rozróżnić między tym, co święte, a pospolite, między tym, co nieczyste, a czyste. Taką, mam mieć taką wrażliwość. Zauważcie, kiedy są małe dzieci, ja patrzę po Jasminie, kiedy coś oglądamy i ona na przykład się odwraca i ona jest przerażona, a jestem wierzący, jej chodzi. Nie? Jak nasza wrażliwość spada, kiedy się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy. A mamy być wrażliwi na takie rzeczy. Nie podążajcie za mną, będę teraz, dokończę, będzie szybciej. Przysłów 2 rozdział, od 9 wersetu do 12 przeczytam. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, sąd, prawość i wszelką dobrą ścieżkę, gdy mądrość wejdzie do twojego serca i wiedza będzie miła twojej duszy. Wtedy rozwaga będzie cię strzegła, a rozum cię zachowa, by uwolnić cię od złej drogi i od człowieka, który mówi przewrotnie. To takie ostatnie wersety, które wam chciałbym powiedzieć. Gdy mądrość wejdzie do twojego serca i wiedza będzie miła twojej duszy, wtedy rozwaga będzie cię strzegła, a rozum zachowa, by uwolnić cię od złej drogi. By uwolnić cię od złej drogi. To jest taki drogowskaz, co mamy robić. I Filipian, zakończę już wersetem Filipian. Filipian, 3 rozdział, już przeczytam. 3 rozdział, od 20 do 24 rozdziału, 1 werset. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było ono podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może podać sobie wszystko. Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Amen.